Bardzo ważny temat dzisiaj został poruszony przez Jezusa Chrystusa, niejako wywołanego do tablicy do odpowiedzi przez tych, którzy byli odpowiednikiem współczesnych tak zwanych ateistów, materialistów, którzy tylko i wyłącznie żywot człowieka, egzystencję człowieka ograniczali do rzeczywistości doczesnej. Kończy się aktywność biologiczna człowieka, którą nazywamy śmiercią, i kończy się wszystko. Rozpada się do naszego ziemskiego pielgrzymowania, no i finito, koniec. To właśnie była filozofia, taki był pogląd na świat, na życie dosyć ważnej, dosyć licznej warstwy, grupy społecznej, przypomnę, narodu wybranego przez Boga samego, Izraela. Przecież sprawa dotyczyła Żydów. Obracamy się cały czas w rzeczywistości narodu wybranego. A więc jak widzimy, to nie tylko kwestia bycia wybranym przez Boga, ale również jest konieczność wyboru Boga przez człowieka, co wiąże się również z uznaniem, czyli uczynieniem za swoje tego wszystkiego, co Bóg ma do powiedzenia na temat siebie, samego siebie, co ma do powiedzenia na temat człowieka i jego życia. To rzecz bardzo istotna. Nie można uznawać siebie za człowieka wierzącego w Boga, a jednocześnie człowieka niewierzącego Bogu. To bardzo istotne, aby te dwie postawy, te dwie odpowiedzi wobec Boga, no, były w nas pozytywne. Nawet jeśli gdzieś zapala się tego typu umiejętność, jak poddawanie w wątpliwość tego, co mówi Bóg. A dobrze wiemy, że Bóg mówi tylko i wyłącznie prawdę, bo On z natury swojej jest prawdą i nie jest w stanie nas okłamać. Bóg nie jest w stanie wypowiedzieć kłamstwa, fałszu, czyli zaprzeczenia prawdy. A więc, jak sami widzicie, nic bardziej porywającego na świecie nie ma, jak to, co Bóg człowiekowi objawia, co mówi Bóg do człowieka. I to z tego, co mówi Bóg, można brać absolutnie otwartymi garściami, wkładać do siebie. Dlaczego? Bo to jest wiedza pewna. Tam nie ma najmniejszego cienia jakiegokolwiek fałszu, zaprzeczenia prawdy. Dlatego, że Bóg jest najwyższym, pierwszym i ostatecznym autorytetem właśnie dzięki temu, że jest prawdomówny, że jest prawdą. I to Bóg powiedział do człowieka, że życie człowieka się zmienia, ale się nie kończy. I taką ostateczną pieczęcią prawdomówności Boga to jest zmartwychwstanie tego, którego nam dawał, czyli jednorodzonego Syna Bożego, Słowa Bożego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. I tutaj na ziemi prawdomówność Jezusa Chrystusa została przez człowieka poddana próbie. Jakiej próbie? No właśnie niestety próbie cierpienia i śmierci. Ale On okazał się prawdomówny, dlatego że trzeciego dnia zmartwychwstał. A my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, poczynając od 12 apostołów, właśnie jesteśmy nie tylko dla siebie, ale dla współczesnych sobie świadkami zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Po co żyjemy? Właśnie po to, żeby być świadkami zmartwychwstałego. Co to znaczy być świadkiem? To znaczy mówić prawdę o zmartwychwstaniu i o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. To rzecz jest niezmiernie istotna dla nas, dlatego że to jest podstawowa misja Kościoła, czyli narodu wybranego przez Boga, dokładnie przez Jezusa Chrystusa, bo Chrystus nas wybrał po to, żeby nas uświęcić, ale nie tylko i wyłącznie uświęcić po to, abyśmy no właśnie przeżywali stany zadowolenia, że jesteśmy ludźmi odkupionymi przez Boga, że On wyrównał nasze długi. Ale jeżeli nas uświęcił, to uświęcił to po coś. Jeżeli żyjemy na tym świecie, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli zostaliśmy uświęceni przez Jezusa Chrystusa, to On powinien czym prędzej zabrać nas z tego świata, żeby, broń Boże, nieprawo znów nie dotknęła naszego umysłu. No jednak każe nam tu być. Po co? No po to, żebyśmy grzeszyli. Byłoby to czymś okrutnym. Chciałbym powiedzieć totalną głupotą, ale przecież o coś takiego Boga nawet podejrzewać nie może. Ale tak to było. Że Chrystus nas uświęcił. Oczyścił, oświecił i uświęcił. I uświęca nam. Ale po co? To właśnie po to, żebyśmy byli świadkami zmartwychwstałego. Żebyśmy byli wobec współczesnego świata tymi, którzy o nim mówią. Właśnie jak ważną rzeczą jest to, co jest przedmiotem, treścią naszych wypowiedzi. W sposób wyjątkowo bezpośredni upomniał Kościół, czyli nas, żebyśmy nie blokowali i nazywał to brudnym grzechem. A czym jest plotka? Plotka jest no właśnie apostołowaniem złemu. Stajemy się mimowolnie, często nawet nieświadomi. Nie apostołami Jezusa Chrystusa, ale demona. Dlaczego? Bo nieustannie mówimy o grzechu. Nieustannie rozsiewamy, no chciałem powiedzieć zapach, ale to nie jest zapach, ale właśnie smród nieposłuszeństwa Bogu. Nawet jeśli on dotyczy jakiejś tam osoby trzeciej, a nie nas. Ja osobiście jestem wielkim przeciwnikiem tak zwanych świadectw w Kościele, kiedy ktoś staje na ambonie, no i mój Boże wytrząka ze swojego mieszka wszystkie smrody swojego życia, mówiąc, że to takie fajne. Broń Boże. O czym mamy mówić? O zmartwychwstaniu. O czym mamy dawać świadectwo? O Jego zmartwychwstaniu. Że był umarły, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. I że ukazywał się bezpośrednio apostołom Marii Magdalenie i 500 braci w ciągu 50 dni 40 dni swojej obecności jeszcze na tym świecie przed niebowstąpieniem, czyli powrotem do domu Ojca. To jest naprawdę rzecz niezmiernie istotna i konieczna współczesnemu światu. Świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, tchnący olbrzymią nadzieją. Dlaczego? Bo jeśli On zmartwychwstał, to również i ci wszyscy, którzy trwają z Nim w komunii, również zmartwychwstał. Warunek jeden, aby trwać w Nim w komunii. Z Nim i w Nim w komunii, czyli tworzyć z Nim nierozerwalną jedność. Sięgającą takiego stopnia, że za świętym Pawłem można powiedzieć, nie kłamiąc oczywiście, że ja i Chrystus to jedno, to samo. Te dwie rzeczywistości, Chrystus i ja, są tożsame ze sobą. Utożsamiają się ze sobą. jedynie z Nim. Na czym polega to utożsamianie się z Nim? Że ja zaczynam pochłaniać wszystko to, co On mówi. I Jego wiedza staje się moją wiedzą. Ja przyglądam się temu wszystkiemu, co On robi, jak się zachowuje, jakie podejmuje decyzje. A przede wszystkim przyglądam się temu, jak wierny jest Ojcu w niebie. Do takiego stopnia, że o swoim posłuszeństwie wobec Ojca w niebie, On równy Ojcu we wszystkim, bo przecież jest Mu współistotny, a jednocześnie jest posłuszny woli Ojca i to posłuszeństwo nazywa swoim pokarmem. Dla mnie pełnić wolę Ojca, który jest w niebie, to jest chleb powszechny. Czyli to jest to coś, co podtrzymuje Jego życie w istnieniu. A więc jeśli chcemy utożsamić się z Jezusem Chrystusem, duszyczki moje kochane, to nie możemy czynić inaczej. Naszym pragnieniem, naprawdę naszym pragnieniem podstawowym, to powinno być to jedno, co powtarzamy w modlitwie Ojcze Nasz, nauczeni przez samego Jezusa Chrystusa. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. To musi stać się naszym podstawowym pragnieniem. Tego musimy bardziej pragnąć, aniżeli chleba naszego, aniżeli ciepła. Popatrzcie, wczoraj dotarła do nas informacja, że nie będzie ciepłej wody od 17 do 7 rano. I Boże, co tu zrobić? Więc niektórzy myli się już o 15, albo o 16. I dobrze, z drugiej strony. Ale to właśnie tego typu pragnienie, żeby być czystym, żeby być zjednoczonym z Jezusem Chrystusem, żeby utożsamiać się z wolą Ojca, który jest w niebie, powinno być naszym podstawowym pragnieniem, podstawowym oddechem. Na dobrą sprawę to właśnie to coś, to pragnienie powinno pojawiać się w naszym umyśle wówczas, kiedy pojawia się kolejny oddech w naszym życiu, aby pełnić wolę tego, który jest w niebie. Kiedy otwieramy oczy rano, Jezus pozwala nam się obudzić, pierwszą myślą powinno być właśnie to, aby wypełnić wolę tego, który jest w niebie. Dlaczego? Bo dokładnie to pragnienie wypełniało życie Jezusa z Nazaretu, aby wypełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Być tożsamym, czyli tworzyć komunię, jedność z Jezusem Chrystusem. Ja bodajże wczoraj z kimś tam sobie rozmawiając, popatrzcie, jaką niedorzecznością jest to, kiedy człowiek fizycznie przyjmuje Jezusa Chrystusa na mszy świętej pod postacią chleba, a jednocześnie wyrzuca z siebie Jego naród. Nic w tym z logiki ludzkiej nawet nie ma. A tak przecież jest. A tak przecież jest. Dlaczego? Właśnie tutaj przypomnimy sobie, tak jak na każdej lekcji u poważnego nauczyciela jest to robione, zawsze na początku jest sprawdzian, czyli kartkówka. Przyglądamy się Najświętszej Maryi Panny i wiemy, że podstawową sprawnością, którą musimy w sobie wypracować, to jest pokora. Czym jest pokora? Pokora jest życiem w prawdzie Bożej i dla chwały Boga. W jaki sposób można pokorę osiągnąć? Poprzez wyrobienie sobie kolejnej sprawności, wypracowanie kolejnej sprawności, jaką jest posłuszeństwo. Nie byle komu. Nie pierwszemu lepszemu, który do nas przemawia. Wówczas bylibyśmy jak przysłowiowa kosika stojąca przy drodze, z której każdy sobie coś dla siebie ukraść może. Jakąś cząsteczkę z nas oderwać, osłuchać. Skarby, jeżeli mówimy o posłuszeństwie, to jest to posłuszeństwo tylko i wyłącznie Bogu samemu. Moim jedynym autorytetem jest Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Nie ma innego. Właśnie ze względu na ten niekwestionowany autorytet Boga okazujemy Mu bezpośrednie i absolutne posłuszeństwo. Jesteśmy zasłuchani w Jego i ulegli temu, co On mówi, czego od nas żąda. Wczoraj z tym odrobinę żeśmy sobie trącili, że miłość nie przymusza, a miłość, mądrość proponuje. Mądrość nie zmusza, nie wymusza, ale mądrość proponuje. Jeżeli patrzymy na Boga, który nam się objawia, to między innymi jednym z Jego imion jest słowo mądrość. Jezus Chrystus to jest mądrość wcielona. Kiedy przysłuchujemy się tego, co On mówi, to On nie proponuje. Chrystus żąda. Dlaczego? Bo czas jest krótki. I naprawdę nie ma już czasu na studyjne dyskusje. Czas jest krótki. I żeby nie uronić nic z tego, cośmy otrzymali, trzeba Bogu właśnie pokazywać absolutne posłuszeństwo. W jaki sposób można to osiągnąć? Kolejny krok to jest wypracowanie w sobie cierpliwości. A cierpliwość czym jest? Cierpliwość jest odpornością, wytrzymałością na ból. Cierpliwość jest wytrzymałością na ból, który budzi w nas, no właśnie, druga osoba, albo to, co jest mówione przez mnie. Cierpliwość to wytrwałość w cierpieniu. Cierpliwość to wytrzymałość na ból, który w nas się rodzi. I tutaj, no właśnie, odrobinkę dzisiaj rozszerzmy sobie temat cierpliwości. Ból, który w człowieku budzą Boże wypowiedzi. Bo osoba Boga może w człowieku wywołać ból. Głębiej jeszcze, Bóg może wystawiać człowieka na próbę, doświadczać go. I dotykamy tego, no mój Boże, wielokroć w ciągu dnia. I w ciągu naszego życia jest cały proces doświadczeń, którymi Bóg nas dotyka, znów w jednym celu, nie po to, aby nas odpędzić od siebie, ale wręcz odwrotnie, abyśmy właśnie jeszcze bardziej utożsamili się z Nim i z tym, co On do nas mówi. Ale źródłem bólu może być również nie ból, ale człowiek żyjący obok nas. Ludzie również mogą doświadczać człowieka różnego rodzaju próbami. Wystawić chociażby naszą prawdomówność na próbę. Postawić naszą uczciwość na próbę. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, 2 tygodnie temu, rozmawiałem z bardzo krystalicznym oficerem Wojska Polskiego, oczywiście, który zacytował, przypomniał stare polskie powiedzenie, chyba nie tylko polskie, mianowicie, że okazja czyni, a on powiedział tak, nieprawda, bo okazja pokazuje, kto jest tym złodziejem. Prawujemy? To okazja, czyli wystawienie na próbę zapomnienia cudzego. Skonfrontowanie nas z dobrym materiałem budzi w nas to coś, co się nazywa pragnieniem posiadania, to w formie delikatniejszej, a w formie grzesznej chciwością, która pokazuje, że człowiek jest złodziejem. To nie okazja, że jest złodziejem. żeby wejść w sobie w kwestię właśnie świętości przekazywania życia, brzydko mówiąc, tak zwanego popędu seksualnego, że okazja przyrostu zniknie. Nieprawda. Bo okazja pokazuje, kto jest rozpustnikiem. I moglibyśmy tutaj mnóstwo rzeczy, no właśnie, które wystawiają jakość naszej wierności Bogu na próbę, również źródłem tego potrafi być człowiek. Kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, to Bóg Ojciec wystawił swojego Syna na taką próbę. Nie. To ludzie doświadczali prawdomówności Jezusa Chrystusa. Prawdomówności. Czy to, co mówi, jest prawdą? Czy za to, co mówi, odda swoje życie? Zresztą, no, nie da rady udowodnić trwałości ludzkiej egzystencji, jak właśnie poprzez pieczęć śmierci. Doświadczony śmiercią Jezus z Nazaretu pokazał, że jest zmartwychwstanie, które jest człowiekowi przeznaczone de facto. Dlatego uczmy się cierpliwości. Nie denerwujmy się tym, że na naszej drodze można spotkać wielu takich, którzy no właśnie wystawiają naszą cierpliwość na próbę. Może to być, mój Boże, zgrzędząca żona albo mąż do wiecznie niezadowolona. Powiedzcie, czy można się bardziej nauczyć cierpliwości, no właśnie w innych warunkach, jak poprzez słuchanie dokładnie tych samych, czasami uszczypliwych uwag. Jeśli Pan Bóg każe nam właśnie żyć w takich warunkach, bo nas zasadził w takich, a nie innych warunkach, to uwaga, nie po to, abyśmy tracili świętość, ale po to, abyśmy wzrastali w świętości. Między innymi rzeczą niezbędną do tego, aby zachować w sobie dar Bożej świętości, dar Bożego życia, to jest posiadanie sprawności, cnoty, cierpliwości. I przyglądamy się Najświętszej Maryi Pannie, która nie ma żadnego świadectwa o tym, nie wydawała żadnego zdania z siebie, które byłoby narzekaniem. Można może poza tym jednym wyrzutem adresowanym do Jezusa Chrystusa, kiedy był się zagubił w świątyni jerozolimskiej. On się nie zagubił, świadomie został po to, żeby pracować nad nawróceniem uczonych w piśmie, wśród kapłanów, faryzeuszów, tłumaczył im Księgi Święte, ale wówczas to oni zniecierpliwieni, wystraszeni, że go zgubili, że zaginął, zrobili mu wyrzut sumienia: Synu, czemuś to nam uczynił? Jak wielki ból musiał pojawić się w Najświętszej Maryi Pannie, nie przetrzepała mu skóry, nie naderwała mu uszu, nie wytargała go za włosów, nie wyprostowała mu życia kijem. Postawiła bardzo rozumne pytanie, cierpliwe chyba jednak: Synu, czemuś to nam uczynił? Odpowiedź dobrze nam znana. Czyż nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Dobrze wiemy, że ona właśnie w swej cierpliwości spokojnie analizowała te słowa, przechowywała je w swojej pamięci, rozważała. Tym żyła, co Chrystus był do niej powiedział. Czyż nie wiecie, że powinienem być tym, co należy do mojego Ojca.